4000 mil pod Oceanem Spokojnym. Nazajutrz, 18 listopada, przyszedłem zupełnie do siebie po zmęczeniu dnia poprzedniego i wszedłem na platformę w chwili, kiedy porucznik Nautilusa wymawiał swój codzienny frazes. Przyszło mi potem na myśl, że formuła stosowała się zapewne do stanu morza, albo raczej miała znaczyć nic nie widać. W istocie ocean był pusty, ani śladu żagla na widnokręgu. Wyspa Crespo zniknęła podczas nocy. Morze, pochłaniając wszystkie barwy pryzmatu z wyjątkiem niebieskich promieni, odbijało te ostatnie we wszystkich kierunkach, przybierając świetny kolor indygo. Rodzaj mory o szerokich pasach rysował się regularnie na falistej powierzchni. Podziwiałem ten wspaniały widok oceanu, kiedy ukazał się kapitan Nemo. Zdawał się nie spostrzegać mojej obecności i zaczął cały szereg obserwacji astronomicznych. Ukończywszy je, oparł się o klatkę latarni i długo błądził wzrokiem po falach oceanu. Tymczasem ze 20 majtków z Nautilusa, tęgich i dobrze zbudowanych ludzi, weszło na platformę. Przyszli wyciągnąć sieci założone w nocy. Marynarze ci należeli widocznie do różnych narodowości, chociaż u wszystkich dostrzegłem typ europejski. Poznałem, nie myląc się wcale, Irlandczyków, Francuzów, kilku Słowian, Greka i Kandiotę. Zresztą ci ludzie skąpili zwykle słów i używali między sobą tego dziwnego narzecza, którego pochodzenia nie mogłem się nawet domyślić. Musiałem więc powstrzymać się od zapytywania ich o cokolwiek. Sieci wyciągnięto na pokład. Był to rodzaj sieci z matnią, podobnych do tych, jakich używa się na brzegach normandzkich. Szerokie sakwy utrzymane otworem za pomocą pływającego drąga i łańcuszka przeciągniętego przez niższe oczka. Takie sakwy, w ten sposób ciągnione na żelaznych podkładach, wymiatają dno oceanu i zabierają po drodze wszystkie jego twory. Tym razem dostarczyły ciekawych okazów z tych obfitych w ryby okolic. Żaboryby, które pociesznym swym ruchom zawdzięczają także nazwę pajaców, czarne komersony uzbrojone w macki, rogatnice falowate opasane czerwonymi prążkami, kolcobrzuchy księżycowe wydzielające subtelny jad, kilka minogów oliwkowej barwy, długonosy pokryte srebrzystą łuską trichiary, których siła elektryczna równa się sile gimnotów, węgorzy elektrycznych, lub drętwika, grzbietowce łuskowate z brunatnymi poprzecznymi pręgami, zielonawe miętusy, kilka odmian kiełbi, etc. Nareszcie trochę ryb większych rozmiarów, makrele z wydatną głową długości metra, kilka pięknych skarpów z pręgami niebieskimi i srebrzystymi i trzy wspaniałe tuńczyki, które mimo szybkości w pływaniu nie zdołały umknąć przed siecią. Oceniłem ten połów na przeszło 1000 funtów ryb. Ilość to była znaczna, ale nie zadziwiająca, mając na uwadze, że sieć zostaje w wodzie przez kilka godzin i zamyka do swego nicianego więzienia cały świat wodny. Nie miało więc nam zabraknąć żywności doskonałego gatunku, którą szybkość Nautilusa i przyciąganie jego światła mogło w każdej chwili odnowić. Te różne produkty morskie zostały natychmiast przez otwory zrzucone do śpiżarni i przeznaczone, stosownie do gatunku, do jedzenia na świeżo lub do zakonserwowania. Gdy się połów już skończył, kiedy odświeżono zapas powietrza, sądziłem, że Nautilus dalej będzie odbywał swoją podmorską wycieczkę i chciałem wrócić do mego pokoju, kiedy kapitan Nemo, zwróciwszy się do mnie, rzekł bez żadnych wstępów: "Patrz pan na ten ocean, profesorze. Czy nie jest on obdarzony prawdziwym życiem? Czy nie podlega gniewom i czułości? Wczoraj zasnął za naszym przykładem, dziś budzi się po spokojnej nocy. Ani dzień dobry, ani dobry wieczór. Czy nie wyglądało to tak, jakby ta dziwna osobistość prowadziła ze mną dawniej zaczętą rozmowę? Patrz pan," mówił dalej, "budzi się pod pieszczotami słońca, odżyje znowu swoim dziennym życiem, zajmujące to zaprawdę studium śledzenie żywotności jego organizmu. Ocean ma puls, arterie, cierpi swoje spazmy i chętnie przyznam słuszność Moriemu, który w nim odkrył krążenie tak prawdziwe, jak krążenie krwi u zwierząt. Widocznie kapitan Nemo nie żądał ode mnie żadnej odpowiedzi, a mnie wydało się niepotrzebnym częstować go takimi frazesami jak w istocie, zapewne lub masz pan słuszność. Mówił do siebie, robiąc długie między okresami przestanki. Było to głośne rozmyślanie. Tak, mówił. Ocean posiada istotne krążenie dla wywołania, którego dość było stwórcy wszechrzeczy rozproszyć w nim cieplik, sole i żyjątka. W istocie cieplik stwarza rozmaite gęstości, które są powodem prądów i przeciwprądów. Parowanie, nieistniejące w okolicach krańcowo-północnych, nader silne w sferach równikowych, wytwarza ciągłą zmianę wód zwrotnikowych. Prócz tego odkryłem prądy z góry na dół i z dołu do góry, stanowiące proces oddychania oceanu. Widziałem molekułę wody morskiej rozgrzaną u powierzchni, spadającą do głębin. Tam molekuła ta dochodziła do maksimum swej gęstości przy stopniach niżej zera. Potem, oziębiwszy się jeszcze, stawała się lżejsza i wracała ku górze. Zobaczysz pan przy biegunach następstwo tego zjawiska i zrozumiesz pan, dlaczego wedle prawa przewidującej natury zamarznięcie może tylko nastąpić na powierzchni wód. Kiedy kapitan Nemo kończył te wyrazy, powtarzałem sobie: pod biegunem. Czyżby ten awanturniczy wędrowiec aż tam chciał nas zaprowadzić? Kapitan tymczasem milczał i spoglądał na ten żywioł tak dokładnie i tak bezustannie przez siebie badany. Potem mówił dalej. Sole, panie profesorze, znajdują się w morzu w znacznej ilości i gdybyś zebrał cały zapas rozpuszczony w wodzie morskiej, utworzyłbyś masę z 4,5 milionów mil sześciennych, która rozpostarta na kuli ziemskiej pokryłaby ją warstwą przeszło 10 metrów wysoką. Nie sądź pan, że obecność tych soli jest prostym kaprysem natury, nie. Czynią one wody morskie mniej parującymi i nie dozwalają wiatrom unieść zbyt wielkiej ilości par, które skraplając się zalałyby strefy umiarkowane. Rola ta niezmienna. Rola regulatora równowagi w ogólnej ekonomii kuli ziemskiej. Kapitan Nemo zatrzymał się, powstał, postąpił parę kroków po platformie i powrócił do mnie. Co do wymoczków, mówił dalej. Tych miliardów żyjątek istniejących milionami w jednej kropelce, których 800 tysięcy idzie na miligram wagi, odgrywają one nie mniej ważną rolę. Pochłaniają sole morskie. Przyswajają sobie ciała stałe z wody i istni twórcy wapiennych kontynentów fabrykują korale i madrepory. Wtedy to kropla wody pozbawiona części mineralnych staje się lżejszą, wznosi się w górę, pochłania sole pozostawione po wyparowaniu, obciąża się, spada i przynosi żyjątkom nowy żywioł do pochłonięcia. Stąd podwójny prąd do góry i na dół, a więc zawsze ruch. Zawsze życie. Życie silniejsze niż na lądach, bujniejsze, nieograniczone, rozlewające się po wszystkich częściach tego oceanu, żywioł śmiertelny dla człowieka, ale dający życie miliardom zwierząt i mnie. Ilekroć kapitan Nemo przemawiał w ten sposób, przekształcał się cały i wywoływał we mnie niesłychane wzruszenie. To też dodał, tu dopiero żyje się prawdziwie. Nie dziwiłbym się założeniu miast pływających, nagromadzeniu domów podmorskich, które by jak Nautilus wypływały co rano dla odetchnienia na powierzchnię wód. Byłyby to miasta wolne, niezależne. I to jeszcze kto wie, czy jaki despota. Kapitan Nemo zakończył to zdanie gwałtownym gestem. Potem, zwracając się wprost do mnie, jakby dla odpędzenia przykrej myśli, panie Aronnax, zagadnął, czy wiesz pan, jaka jest głębokość oceanu? Znam przynajmniej, kapitanie, rezultaty głównych sondowań. Czy mógłbyś pan je przytoczyć dla skontrolowania w razie potrzeby? Oto niektóre cyfry, odrzekłem, które zachowałem w pamięci. Jeśli się nie mylę, znaleziono średnią głębokość 8200 metrów w północnym Atlantyku, pod 35 stopniem, które wykazały 12 tysięcy metrów, 14 091 metrów i 15 149 metrów. W rezultacie przypuszcza się, że gdyby dno morskie było zniwelowane, dałoby średnią głębokość około 7 kilometrów. Dobrze, panie profesorze, odpowiedział kapitan Nemo. Mam nadzieję, że coś lepszego ci pokażę. Co do średniej głębokości tej części Oceanu Spokojnego, zapewniam pana, że nie jest większa nad 4 metry. To mówiąc, kapitan postąpił ku drzwiom i zeszedł po drabinie. Poszedłem za nim i znalazłem się w wielkim salonie. Śruba w tejże chwili została wprawiona w ruch, a log wskazywał prędkość 20 mil na godzinę. Upływały dnie, tygodnie, a kapitan Nemo bardzo mi skąpił swoich odwiedzin. Widziałem go tylko w rzadkich odstępach czasu. Porucznik statku jak najdokładniej oznaczał pozycję Nautilusa za pomocą punktów na mapie. Tym sposobem mogłem ciągle śledzić kierunek, w którym się posuwaliśmy. Conseil i Land godzinami u mnie przesiadywali. Conseil opowiedział przyjacielowi cuda o swej wycieczce, a Kanadyjczyk żałował, że na mnie towarzyszył. Ja zaś nie traciłem nadziei, że jeszcze nastręczy się sposobność zwiedzenia lasów oceanowych. Prawie codziennie w ciągu kilku godzin ściany salonu stały otworem, karmiąc nasze niestrudzone oczy widokiem świata podmorskiego. Ogólny kierunek Nautilusa był ku południowschodowi, w głębokości pomiędzy 100 i 140 metrami. Pewnego dnia jednakże, wskutek nie wiem jakiego kaprysu, statek popchnięty po przekątnej za pomocą płaszczyzn pochylonych dotarł do warstw wodnych leżących o 2000 metrów od powierzchni morza. Termometr 100-stopniowy wskazywał temperaturę 4,25 stopnia, właściwą, jak się zdaje, podobnym głębinom. Dnia 26 listopada o 3 z rana Nautilus przepłynął zwrotnik Raka pod 172 stopniem długości. 27 przemknął koło wysp Sandwich, gdzie sławny Cook znalazł śmierć 14 lutego 1779 roku. Zrobiliśmy 4860 mil od punktu, z któregośmy wypłynęli. Z rana, wszedłszy na platformę, spostrzegłem w odległości 2 mil Hawaii, najznaczniejszą z 7 wysp tego archipelagu. Odróżniłem wyraźnie jej brzegi uprawne, różne pasma gór ciągnące się równolegle od brzegów i wulkany, wśród których panuje Mauna Kea, wznoszący się na 5000 metrów nad poziom morza. Między innymi okazami tych okolic sieć dostarczyła wachlarzówek, polipów zwiniętych w kłęby pięknych kształtów, które szczególnie znajdują się w tej części oceanu. Nautilus utrzymywał się w kierunku południowo-wschodnim. Przepłynął równik 1 grudnia pod 142 stopniem długości, a 4 tegoż miesiąca, po podróży nienacechowanej żadnym ważniejszym wypadkiem, znaleźliśmy się w bliskości gromady wysp Markizów. O 3 mile odległości pod 8 stopniem i 57 minutami szerokości i 139 stopniem i 32 minutami długości zachodniej spostrzegłem cypel Marcina, wysepki Nuka Hiła, najznaczniejszej z tej gromady należącej do Francji. Widziałem tylko w oddaleniu góry zarosłe lasami, rysujące się na widnokręgu, bo kapitan Nemo nie lubił zbliżać się do ziemi. W tych okolicach sieci dały nam piękne okazy ryb, dorady z lazurowymi płetwami i złocistymi ogonami, których mięso uważam za najlepsze między wszystkimi rybami. Węgorzowate, prawie zupełnie pozbawione łuski, ale nader smaczne. Kościonosy uzbrojone kościstą szczęką żółtawe tazardy. Tyleż warte, co i karpie. Słowem, ryby godne zająć miejsce w kuchni naszego statku. Opuściwszy piękne wyspy pozostające pod opieką flagi francuskiej, od 4 do 11 grudnia Nautilus zrobił blisko 2000 mil. W ciągu tej drogi należy zapisać spotkanie niezmiernej gromady kalmarów, ciekawych mięczaków podobnych do sepi. Rybacy francuscy dają im nazwę futerałów. Należą one do klasy głowonogów, obejmującej sepie i argonauty. Te zwierzątka, szczególniej badane przez naturalistów starożytności, dostarczyły mnóstwa metafor mówcom agory i dobrej potrawy na stół bogatych obywateli, jeśli mamy wierzyć Ateneuszowi, greckiemu lekarzowi, który żył przed Galienem. W nocy z 9 na 10 grudnia Nautilus spotkał całe zastępy mięczaków wyłącznie nocnych. Można było liczyć je na miliony. Emigrowały właśnie ze sfer umiarkowanych ku cieplejszym, dążąc tą samą drogą, co śledzie i sardynki. Widzieliśmy przez grube szyby kryształowe, jak płynęły tyłem z niesłychaną szybkością, robiąc ruchy za pomocą rurki poruszającej, jak ścigały ryby i mięczaki, zjadając małe, zjadane przez większe i poruszając w zamieszaniu nie do opisania 10 nóżkami, które natura umieściła im na głowie, niby czupryny z wężów pneumatycznych. Nautilus, mimo swej szybkości, płynął przez kilka godzin w pośród tej masy zwierzątek, a sieci jego nałowiły ich niezmierne mnóstwo. Znalazłem tam między innymi 9 gatunków, które według klasyfikacji Dorbiniego miały się znajdować w Oceanie Spokojnym. Tak więc w czasie tej podróży morze darzyło nas rozrzutnie i bez ustanku najpiękniejszymi swymi widokami. Zmieniało dekoracje i układ sceniczny dla dostarczenia przyjemności naszym oczom, dając nam możliwość nie tylko uwielbiania dzieł Stwórcy w łonie płynnego żywiołu, ale zbadania najstraszniejszych tajemnic oceanu. W dniu 11 grudnia zajęty byłem czytaniem w wielkim salonie. Ned Land i Conseil przypatrywali się oświetlonym falom przez otwory w ścianach. Nautilus stał nieporuszony. Zbiorniki miał napełnione, statek więc płynął w głębokości 1000 metrów, a zatem w okolicach oceanu, w których czasem tylko ukazywały się większe ryby. Czytałem w tej chwili śliczną książkę Jeana Masset, Służebnicy żołądka, i zachwycałem się jej dowcipnym sensem moralnym, kiedy Conseil przerwał mi czytanie. — Czy nie zechce pan przyjść na chwilę? — rzekł do mnie dziwnym głosem. — Cóż takiego, Conseil? — Niech pan patrzy. Wstałem, usiadłem koło szyby i spojrzałem. W falach światła elektrycznego spostrzegłem w łonie wód zawieszoną wielką, czarniawą i nieporuszoną masę. Przyjrzałem się jej uważnie, pragnąc rozpoznać naturę tego olbrzymiego wieloryba. Nagle myśl straszna przeszła mi przez głowę. — To okręt! — zawołałem. — Tak — odparł Kanadyjczyk. — Okręt rozbity, który idzie na dno! Ned Land nie mylił się. Mieliśmy przed oczami statek z linami poobcinanymi i wiszącymi jeszcze przy łańcuchach. Pudło zdawało się być w dobrym stanie. Widocznie rozbicie zdarzyło się zaledwie przed kilku godzinami. 3 pnie masztów zdruzgotanych w wysokości 2 stóp ponad pomostem wskazywały, iż statek musiał postradać maszty. Leżąc na boku, napełnił się wodą i przechylał się więcej na prawą stronę. Smutny zaiste widok tego szkieletu pogrążonego w morskich głębinach, ale smutniejszy stokroć obraz pokładu, na którym leżało jeszcze kilka trupów zaplątanych między linami. Naliczyłem 4 mężczyzn, z których jeden stał jeszcze u steru, i kobietę na wpół wychyloną z okienka kajuty i trzymającą dziecko na ręku. Mogłem nawet rozpoznać jej rysy, jasno oświetlone latarnią Nautilusa i uszkodzone przez wodę. W ostatnim wysiłku zdołała snać podnieść jeszcze dziecię ponad swoją głowę. Rączki biednego dziecięcia oplotły silnie szyję matki. Postawa 4 marynarzy wydała mi się straszliwa, wijąc się w konwulsyjnych ruchach, widocznie ostatnich sił dobywali dla wyrwania się z pomiędzy lin przykuwających ich do statku. Jedna tylko postać spokojna, z twarzą surową i poważną, z siwiejącymi włosami przylegającymi do czoła, z ręką jak przyrośniętą do koła steru. Słowem, Sternik zdawał się jeszcze kierować swoim trzymasztowcem w otchłaniach oceanu. Co za scena! Staliśmy oniemiali, z bijącym sercem wobec tego rozbicia widomego w stanowczej chwili, jakby odfotografowanego w ostatniej minucie. Widziałem już ogromne rekiny zbliżające się z pałającymi ślepiami do tej przynęty z ciała ludzkiego. Tymczasem Nautilus zręcznie kierowany opłynął zatopiony statek, na którego tablicy przytwierdzonej od tyłu mogłem wyczytać napis Florida Sunderland.